na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Spotykamy się w kolejnej odsłonie audycji Na misyjnym szlaku i ruszamy dalej na terenie, no właściwie poza granicami naszego kraju, chociaż tutaj wszystko się zaczęło. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj Marta Omieczyńska, którą mogliście Państwo usłyszeć nie tak dawno temu podczas audycji Gość Dnia Radia Rodzina, ale to za moment dopowiem. Witamy Cię serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich.
Ja wtedy właśnie powiedziałam, że mam nadzieję, że nie będziecie mnie Państwo odbierać za hipokrytkę, więc konsekwentnie podpisuję się pod tym, że faktycznie teraz skupimy się na tej świeckiej posłudze misyjnej i też na roli świeckich w Kościele. Więc na samym początku też chciałabym Ciebie zapytać, jak wygląda Twoje doświadczenie misyjne, też na terenie jakich krajów posługiwałaś i jak w ogóle ta przygoda się zaczęła.
To jest w ogóle ciekawe, że jeśli ktoś się mnie obecnie pyta, to gdzie teraz na misję, no to właśnie mam takie poczucie, że te misje trwają nadal, tylko są właśnie tu i teraz w Polsce poprzez właśnie dzieło misyjne związane z Heleną Kmieć. Ale można powiedzieć, że od Helenki się zaczęło i na Helence ciągle trwa, ponieważ moje doświadczenie misyjne jest nierozerwalnie związane z wolontariatem misyjnym Salvator, w którym właśnie Helena Kmieć też posługiwała. Wolontariatem, który jest prowadzony przez księży salwatorianów. Tam trafiłam w 2011 roku, kiedy to księża salwatorianie byli gośćmi w moim liceum ogólnokształcącym w Miliczu, to już Dolny Śląsk, gdzie właśnie chodziłam i opowiadali, że taki wolontariat powstaje, że jest na niego pomysł i że jeśli ktoś byłby chętny, żeby być częścią tego dzieła, to bardzo serdecznie zapraszają. Kiedy o tym usłyszałam, stwierdziłam, że tak, to może być miejsce dla mnie, mogę właśnie podzielić się sobą z innymi. I kiedy przyszłam do wolontariatu, okazało się, że jestem jedną z najmłodszych osób, bo miałam wtedy 16 lat, która tam się pojawiła na tym jednym z pierwszych spotkań. No ale stwierdziłam, że oczywiście jak najbardziej będę dawała z siebie to, co mogę i kiedy będę mogła, bo też z czasem nauczyłam się, że w planach misyjnych pokora jest niewątpliwie jedną z ważniejszych rzeczy, kiedy to, co ty sobie zaplanujesz, to jedno, a to, co Pan Bóg stawia na twojej drodze, to zupełnie inna rzeczywistość. I tak było właśnie w przypadku moich misji. Przez te wiele lat bycia w wolontariacie misyjnym, a później i współpracy z nim, która trwa po dziś dzień. Dane mi było być jako wolontariusz misyjny na misjach na Węgrzech, w autonomii palestyńskiej, na Filipinach, w Kenii czy w Zambii. Więc bardzo różne miejsca, bardzo różny typ posług misyjnych, bardzo różne światy. Ale to, co myślę, podsumowuje te wszystkie wyjazdy, to to, że z mojej perspektywy to, co one mi dały, to ogromną lekcję życia. Bo kiedy wolontariusz jedzie na misję, ma takie przekonanie, że jedzie tam, żeby dawać bardzo dużo z siebie. W końcu to ja tutaj z europejskiego kraju jadę, aby pomagać i dawać innym to, co mam. A prawda jest zupełnie zgoła inna, bo po misjach okazuje się, że okej, rzeczywiście, ty dałeś dużo z siebie, ale otrzymałeś o wiele więcej. Są to takie niematerialne i nienamacalne rzeczy. I właśnie przede wszystkim jest to ogromna lekcja życia, ogromna lekcja pokory i wspaniałych relacji z drugim człowiekiem.
A jak wyglądały w ogóle te przygotowania? Bo czasami nam się wydaje, że po prostu jestem, podejmuję decyzję, tak, jadę na misję, już nic mnie nie obchodzi, jest podjęta ta decyzja i już mogę ruszać w świat. No ale chyba nie wygląda to do końca właśnie w ten sposób, bo to przecież też całkiem sporo przygotowań.
Tak, oczywiście. Jeśli ktoś chce jechać na misję, nawet choćby zaraz za tydzień, To oczywiście nie twierdzę, że nie znajdziemy takich organizacji, które wyślą wolontariuszy tak po prostu bez żadnego przygotowania, ale z mojej perspektywy też współpracy z różnymi placówkami misyjnymi, z wolontariuszami też z innych krajów, wiem, że to jest taka droga ku niczemu, dlatego że misje są bardzo trudną rzeczywistością. Są rzeczywistością, na którą może tutaj rzucę coś bardzo nietypowego, ale nie da się przygotować. Kiedy wolontariusz poświęca swój czas przed wyjazdem, aby się przygotować, można powiedzieć, że to przygotowanie to jest sprawienie, aby jak najmniej rzeczy go zaskoczyło, ale w praktyce nie da się tego zniwelować w 100%. Myślę, że to, z czym możemy się przygotować, to tym, żeby się przygotować na to, żeby umieć sobie radzić w różnych sytuacjach, które nas zaskakują. Ale może od początku. Jak wygląda w przypadku wolontariatu misyjnego Salvator taka droga, która prowadzi do wyjazdu misyjnego? Kiedy przychodzi się do wspólnoty, bo ważne, żeby to podkreślić, że WMS, właśnie w skrócie Wolontariat Misyjny Salvator, to wspólnota. I myślę, że to jest też piękne i nietypowe w przypadku wolontariatów misyjnych, dlatego że to jest wspólnota ludzi, którzy przygotowują się do misji, ale też takich, którym misje są bliskie, ale nie planują wyjechać. Chcą się angażować tu na miejscu. I też takich ludzi, którzy z tych misji wrócili. Myślę, że jest to przede wszystkim wspólnota przyjaciół. I to jest w tym niesamowite i piękne. Wspólnota, która spotyka się co miesiąc w różnych miastach w Polsce. Są to tak zwane regiony wolontariatu. Tutaj najbliższy jest we Wrocławiu, gdzie co miesiąc spotykają się wolontariusze i co 3 miesiące tak zwane spotkania ogólnopolskie, na które na weekend bądź jakiś przedłużony weekend zjeżdżają się wszyscy wolontariusze ze wszystkich regionów. Co się podczas takich spotkań dzieje? Przede wszystkim dzieje się formacja, która jest z góry zaplanowana przez centralę wolontariatu. Formacja duchowa, formacja misyjna, chrześcijańska, salwatoriańska. I oprócz takich wymiarów formacyjnych jest również bardzo konkretne przygotowanie do misji, bo nie wszyscy w danym roku oczywiście pojadą, ale ci, którzy są zainteresowani, około listopada, grudnia, wychodzą tak zwane tabelki wyjazdowe, czyli miejsca, do których wolontariusze mogą aplikować o wyjazd. Trochę brzmi jak jakaś korporacja, tutaj jakieś podanie CV, ale myślę, że to bardzo ułatwia też taką procedurę wyboru jak najlepszych ludzi do miejsc, gdzie są dane potrzeby, bo w takiej tabelce wyjazdowej znajdują się zarówno opis placówki, opis miejsca, ale też opis tego, po co dany wolontariusz miałby przyjechać i jeszcze dodatkowo tego, co dana placówka wymaga od takiego wolontariusza. Z bardzo prostych przykładów, do tej pory to pamiętam, kiedy nasi wolontariusze jeździli do Kazachstanu, było napisane w rzeczach, które są preferowane od wolontariusza, który do nich przyjdzie, aby umiał jeździć konno, ponieważ w Kazachstanie dużo się jeździ na koniach. Tam też było oczywiście jakieś dodatkowe jeszcze zajęcia dla dzieci i młodzieży na koniach, no więc to było taki wymóg. Oczywiście są też wymogi językowe, często wymogi wieku. W przypadku autonomii palestyńskiej wymóg płci, bo pracuje się z chorymi Arabkami i muzułmankami. Więc takie naprawdę bardzo ważne i konkretne rzeczy. I kiedy wolontariusz aplikuje na taki wyjazd, wypełnia takie podanie, CV można trochę powiedzieć, w którym opisuje, dlaczego on by nadawał się do tego miejsca najlepiej. No i później na podstawie tych podań są składane, powiedzmy, grupy wyjazdowe, bo czasami są to wyjazdy, to znaczy nigdy nie indywidualne, bo to nie działa. Choćby takie wsparcie między sobą w odległych stronach świata jest super ważne, żeby mieć tą drugą osobę. A czasami grupy nawet 8-10-osobowe w przypadku Albanii, wyjazdu miesięcznego, gdzie prowadzone są kolonie językowe w różnych małych wioseczkach w górach. Takie grupy się składają, później odbywają się testy językowe, testy psychologiczne. Uważam, że to jest taki bardzo ważny punkt. Na misjach naprawdę wiele rzeczy cię może bardzo negatywnie zaskoczyć. I ja mam też takie doświadczenie, nie tylko z wolontariatu, że osoby, które strasznie bardzo chcą pomagać i dawać z siebie wiele, wyjechać gdzieś daleko, często zdarza się, że są to osoby, które same mają bardzo dużo problemów i pomaganie innym jest dla nich jakąś formą ucieczki przed tym, co oni sami przeżywają. Dlatego tak ważne są testy psychologiczne, aby często takim osobom, które nie do końca są tego świadome nawet, uświadomić, że tak jest. Bo prawdą jest, że kiedy jedziesz do miejsca, w którym jest bardzo trudno, przede wszystkim emocjonalnie, w którym stykasz się z ogromną biedą, z ogromnym cierpieniem, z ogromną niesprawiedliwością. Naprawdę musisz być twardy i bardzo silny emocjonalnie. Nie da się po prostu na to przygotować, więc musisz jak najbardziej być poukładany, jak to możliwe, ze sobą samym, żeby ten wyjazd nie był dla ciebie formą ucieczki przed swoimi problemami. Więc dlatego tak opowiadam o tym, bo uważam, że te testy psychologiczne to jedna z najważniejszych rzeczy. Oczywiście testy językowe, no bo cóż nam po wolontariuszu, który jedzie na przykład do Boliwii, a nie zna hiszpańskiego. No, on nie ma tam być, żeby się nim ciągle opiekować i go niańczyć, tylko on ma tam pomagać. No więc takie realia, bardzo pragmatyczne, kurs pierwszej pomocy, różne warsztaty z animacji, różne warsztaty z inkulturacji, warsztaty z komunikacji społecznej. Kiedy jedziesz grupą, musisz ze sobą współpracować, warsztaty fotograficzne. Naprawdę ogrom rzeczy, które w ramach tych spotkań się odbywają. No i najczęściej, bo tak wychodzi, że najwięcej wyjazdów jest w obrębie wakacji, są to wyjazdy miesięczne, 3-miesięczne, podczas których najczęściej wolontariusze w większości pracują z dziećmi podczas jakichś różnych zajęć czy kolonii w różnych stronach świata. Także ten czas wakacyjny jest taki najbardziej intensywny, ale poza nim oczywiście odbywa się wiele wyjazdów na dłużej, nie tylko w wakacje i w bardziej odległe zakątki świata, ale oczywiście tutaj tych ludzi jest znacznie mniej. Co ciekawe, myślę i warte zaznaczenia, to to, że Wolontariat Misyjny Salwator jest organizacją, która wysyła najwięcej wolontariuszy na misję w przeciągu roku z wszystkich wolontariatów misyjnych w Polsce.
To naprawdę jest piękne dzieło i sądzę, że też to dzieło przynosi wiele wymiernych owoców. Ale chciałabym teraz skupić się właśnie na tym twoim doświadczeniu. Wspomniałaś już, na terenie jakich krajów miałaś tę możliwość, by posługiwać w formie wolontariatu misyjnego. Chciałabym się ciebie zapytać, jak ty postrzegasz właśnie ten pobyt w tych poszczególnych miejscach, no bo myślę, że może znalazłyby się jakieś punkty wspólne, ale też zapewne wiele różnic. No i samo to, że misjonarz musi się do tych warunków przecież dostosować.
Och, to bardzo trudne pytanie, ponieważ od razu przychodzi mi na myśl to, jak ktoś pyta bardzo często, no jaki wyjazd był dla ciebie najfajniejszy, najtrudniejszy. Bardzo ciężko jest ze sobą je jakkolwiek porównywać, bo to dosłownie i w przenośni są różne światy. Jakby tak idąc po częściach wspólnych, to o czym troszkę wcześniej mówiłam, a mianowicie fakt, że nigdy nie ma prostych wyjazdów misyjnych. Jeśli ktoś myśli, że pojedzie sobie na misję, bo to jakiś piękny, egzotyczny kraj, będzie mógł go pozwiedzać i go zobaczyć, czyli traktuje misję jako wyjazd turystyczny, srogo się może na tym zawieść i przejechać, ponieważ po pierwsze najczęściej takie osoby odpadają na etapie formacji, bo to wychodzi, bo formacja zajmuje dużo więcej czasu niż wykupienie wycieczki z biura podróży, więc to już jakby te motywacje wychodzą i to jest wtedy bez sensu dla tych osób. Ale jeśli taka osoba się gdzieś jakoś zabłąka, no to na misjach może się okazać, że nie będzie miała w żadnej okazji wyjść poza ośrodek, w którym pracuje przez kilka miesięcy. Tak też się zdarza. Więc na to myślę, trzeba być też bardzo mocno nastawionym, że jedzie się tam nie po to, żeby zwiedzać. Jeśli się coś uda przy okazji, to super, ale nie jest to główny cel. Nie nastawiamy się głównie na to. Więc każdy wyjazd na swój sposób jest trudny. W moim przypadku jakby tak troszeczkę podsumować, żeby dać wam słuchaczom jakiś taki obraz tego, jakie misje mogą być różne, no to Węgry to ogólnie u nas w wolontariacie to funkcjonuje tak, że wszystkie wyjazdy w obrębie Europy są wyjazdami niejako trochę przygotowującymi wolontariusza przed czymś dalszym. To znaczy, że żeby pojechać na misję dalej, typu do Afryki, czy na przykład do Ameryki Południowej, trzeba mieć za sobą już jeden wyjazd bliższy w obrębie Europy. Taki wyjazd ma niejako troszeczkę formę sprawdzającą daną osobę w lżejszych warunkach. Więc moje Węgry i praca tam właśnie z Helenką Kmieć na misjach w Gorgohiwic była naszą pierwszą misją, moją i jej pierwszą, kiedy to prowadziłyśmy kolonie językowe dla dzieci z takiej małej wioseczki na Węgrzech. Tam niewątpliwie największym wyzwaniem był język węgierski, który taki prosty nie jest, nic tam wspólnego praktycznie nie ma z językiem polskim, więc to językowe wyzwanie było dość ciekawe. Oczywiście, co jest też niesamowite przy takich wyjazdach misyjnych, że zawsze na miejscu znajdują się wspaniałe osoby, które są dla ciebie do pomocy. I w tym przypadku byli to często rodzice dzieci, które przychodziły do nas na kolonie. No bo to ważne do podkreślenia jest to, że tam na tych misjach na Węgrzech to były kolonie dla dzieci z bardzo małej wioseczki, które prawdopodobnie, gdyby nie nasze kolonie, nic w okresie wakacyjnym by ich ciekawego nie czekało. To też jest jakaś taka, myślę, piękna pomoc w niedalekim kraju, ale jest ta pomoc tam rzeczywiście realna i potrzebna. Więc Węgry to były 3 tygodnie kolonii językowych tam na Węgrzech. Kolejny mój wyjazd, autonomia palestyńska. Tutaj bardzo trudnym na pewno był fakt zupełnie innej kultury i też religii, bo ośrodek, w którym pracowałam w Palestynie, jest zlokalizowany w biblijnym Emaus, ale jest na terenie palestyńskim. Jest ośrodek prowadzony przez siostry salwatorianki, nie tylko Polki, które prowadzą tam hospicjum dla chorych Arabek. W 99% wszystkie pacjentki to są muzułmanki. Też taka bardzo ciekawa styczność z inną kulturą i inną wiarą. I też taka współpraca przy tym niesamowicie poszerza horyzonty i otwiera. Przede wszystkim otwiera na taki dialog, otwiera na rozmowę i na to, żeby nie wydawać często zbyt pochopnych opinii i sądów. Bo często wolontariusz przyjeżdża w dane miejsce i od razu wychodzi z założenia: ja jestem tym najmądrzejszym, ja najlepiej wiem, ja przyjechałem z lepszego kraju, nie umie słuchać. A często trzeba przyjechać, stanąć z boku przez pierwszy tydzień, dwa, czasami trzy, umieć słuchać, umieć uczyć się tego, jakie jest dane miejsce. Bo to, że ja jestem tam tylko na chwilę, bo ile jest pół roku, czy miesiące, czy rok w perspektywie wielu lat, w którym pracują tam misjonarze i uczą się tych ludzi. Ja na misjach się nauczyłam słuchać, nauczyłam się nie wydawać zbyt pochopnych opinii, osądów. Nauczyłam się być, po prostu być dla drugiego człowieka, niezależnie od jego przekonań, wiary czy opinii. I to jest coś takiego pięknego, co widzę z perspektywy tego czasu, że też przekładam na całe moje życie. Więc misje naprawdę, po raz kolejny powtarzam, dużo dają. No w tym hospicjum też taka styczność ze śmiercią na co dzień, z ogromnym cierpieniem wywołanym chorobą, z niepełnosprawnościami. I wtedy człowiek też bardzo uczy się tego, takiego doceniania tego, jak wiele ma. Z perspektywy tu, akurat w wypadku Palestyny, zdrowia i swojej relacji z rodziną, bliskości, bo często ci ludzie całkowicie są porzuceni. Nasi wolontariusze, między innymi ja, pracujemy tam jako taka pomoc pielęgniarska, zajmując się na co dzień pacjentami, opatrując im rany, karmiąc, zmieniając opatrunki, wyprowadzając na spacery, kąpiąc. Więc takie towarzyszenie w tych potrzebach. Na Filipinach natomiast bardzo trudne było dla mnie na początku przyzwyczajenie się do klimatu. Pracowałam tam w slumsach, byłam nauczycielem, uczyłam dzieci ze slumsów, dzieci, które na co dzień nie mają szansy nigdy pójść do szkoły, ponieważ edukacja na Filipinach, nawet jeśli jest publiczna, to jest płatna, więc po prostu wychodziłam na ulicę slumsów, miałam swój rozkładany stolik, krzesełka, wyciągałam różne materiały i uczyłam dzieci. Często łącznie 6-latki, 15-latki naraz uczyły się czytać i pisać. Często pierwszy raz w życiu trzymały w rękach kredki, farbki, bo kiedy taki rodzic ze slumsów ma wybór, czy kupić worek ryżu, czy paczkę kredek, wybór jest dość oczywisty. Liczy się przede wszystkim przetrwanie. No ale Filipiny w okresie naszym wakacyjnym to jest czas monsunów, pora tropikalna, czas deszczy. Więc przyzwyczajenie się do temperatury 30 stopni przy wilgotności 100% przez cały czas, czyli tak jakby dosłownie nie wychodzić z sauny przez 3 miesiące, było bardzo trudne dla organizmu. I dlatego też, kiedy dużo ludzi się pyta, czy warto jechać na misję na 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące, odpowiadam, że Nie. Znaczy są oczywiście jakieś wyjątki, jakieś konkretne, bardzo konkretne projekty realizowane w konkretnych ramach czasowych. A jeśli to ma być wyjazd tylko na chwilę, to prawdą jest, że naszemu organizmowi, naszej głowie, naszym poglądom często ten miesiąc, dwa, trzy zajmuje przyzwyczajenie się do danego miejsca. A dopiero później można dawać z siebie wszystko. Takie krótsze wyjazdy, tak odległe zakątki świata często naprawdę nie mają sensu. I wtedy też często się weryfikuje to, czy dana osoba chce tam jechać, bo przeżyć jakąś przygodę i na chwilę. Nie umiem języka, mam tylko 2 tygodnie, no ale przecież chcę pomagać, nie zabierzecie mi tego. No właśnie. I tu wchodzi też ta mądra pomoc, o której rozmawialiśmy w poprzedniej audycji. Czy wtedy wysyłanie takiego wolontariusza jest jakąś formą pomocy? Czy jest formą zapewniania dla niego jakiś rozrywek, czy spełnianiu jego marzeń? No to jest bardzo trudny temat. Wolontariusze nie wszędzie pomagają. Mówię to z perspektywy ogółu, z perspektywy w ogóle działalności misyjnej w wykonaniu wolontariuszy. Może to jest kontrowersyjny pogląd, ale naprawdę często dopiero po jakimś czasie wychodzi, jak ta mądra pomoc może być realizowana. Dlatego wolontariusze, którzy jadą na placówki misyjne, które są prowadzone przez naprawdę mądrych życiowo ludzi, którzy, bo ja znam takie osoby, choćby ksiądz Paweł Fiącek, serdecznie pozdrawiam, misjonarz Zambii, który otwarcie potrafi powiedzieć wprost. No i taki wolontariusz często ma, jejku, ale on mnie nie chce i nie chce mojej pomocy. No ale tak, czy to rzeczywiście jest mądra pomoc? Ale właśnie w tych slumsach długo nam zajęło się przyzwyczajenie do klimatu, do tego, że buty pleśnieją, kiedy dziennie je nie założysz, że ręczniki nie schną, że przejście 50 metrów, jesteś cały mokry i zdyszany, bo twój organizm nie potrafi się przystosować jeszcze do tego, jak wygląda pogoda na miejscu. Do tego, że potrafi padać wiadrami z nieba w ciągu sekundy, piękne słońce w ciągu 10 sekund ulewa i wszystko masz mokre. To była ciekawa rzeczywistość. No w slumsach na pewno to takie zetknięcie się z dziećmi, które naprawdę nie mają nic. To było ogromne, bo często rodzice mówią do swoich dzieci, a te dzieci w Afryce nie mają nic, a ty wyrzucasz te kredki. Często to już jest takie oklepane, że w ogóle się nie zwraca na to uwagi. I jak się używa takich zwrotów, to już nikt nie myśli o nich tak głębiej, co to znaczy. Ale tak, rzeczywiście tak jest. Na Filipinach, w Afryce naprawdę dzieci nie mają nic, robią zabawki sobie z drutu ze śmieci, robią z nich autka, ze starych kapsli. Często domy w slumsach są, dachy tych domów są zrobione ze starych plakatów wyborczych, bo są z najlepszej jakości materiału, który nie przecieka. Więc taka rzeczywistość, która dopóki nie zobaczymy jej własnymi oczami, ona nas nie wbije w ziemię, nie zabierze nam tchu, to jest dla nas totalną abstrakcją. Totalną. I to też się bardzo tyczy Kenii. Bardzo tyczy się też Zambii, w której też pracowałam. W Kenii akurat pracowałam w ośrodku dla chłopców z ulicy. Dane mi też było być w slumsach, w których się wychowali. I slumsy to jest chyba jedna z najgorszych rzeczywistości na świecie, jaka może być, ponieważ dzieci tam są uczone od małego, że dzieciństwo, miłość, dobre relacje z drugim człowiekiem są słabości. Trzeba się ich wyrzekać. Liczy się przetrwanie. I za przetrwanie można zrobić wszystko. Co to znaczy? Mając 7-8 lat, za miskę ryżu sprzedajesz ciało na ulicy, handlujesz narkotykami czy kradniesz. I te dzieci są tak uczone od najmłodszego. Często są wychowywane dosłownie na ulicy pod kawałkiem kartonu, który jest ich całym domem, który chroni ich przed jakimś deszczem. No bo zima w Afryce to 25 stopni, więc można cały rok mieszkać na ulicy. Często opiekę nad nimi przejmują kartele, gangi narkotykowe i uczą właśnie tych dzieci, że żeby przetrwać, musisz się wyrzec miłości. Dlatego myślę, i to też bardzo się tyczy postaci Heleny, że wolontariusz jedzie na misję po to, żeby dawać dużo z siebie, ale to, co daje i to, co jest najważniejsze w tym dawaniu, to po prostu czas. Bo często tym dzieciom nigdy w życiu nikt nie poświęcił czasu. I to, że ktoś pokazuje, że ja jestem tu dla ciebie, że ty jesteś dla mnie ważny, to dla tych dzieci często jest ogromny szok. Coś totalnie abstrakcyjnie nierealnego. kiedy wolontariusz jedzie na misję i daje siebie innym, daje miłość innym, to myślę, że to jest coś przepięknie uniwersalnego, które sprawdza się w każdej kulturze. I zmierzając do końca, ostatnio moja posługa była właśnie w Zambii, gdzie w buszu, dosłownie takim odciętym od świata, uczyłam w szkole. I tam dla mnie najtrudniejsze było chyba nauczyć się, jak można mieszkać po afrykańsku. I to jest też ciekawa perspektywa, no bo jesteśmy wychowani w Polsce, jesteśmy wychowani w danych warunkach, które dla nas są taką oczywistością, że nawet nie rozważamy tego w kategoriach jakiegokolwiek dziękowania czy wdzięczności za nie, bo po prostu każdy z nas tak żyje, tak ma, więc za cóż jest tu dziękować Panu Bogu. Ja nie uważałam się za osobę, która jest nieogarem życiowym, szczególnie, że przez wiele lat byłam w harcerstwie, namiot umiałam rozkładać, ognisko sobie rozpalić. No ale kiedy przyjeżdżasz do takiej Zambii, zamieszkujesz w domku, który raz po raz ma prąd, nie ma żadnej kuchenki, z toaletą, no to też nie powiedziałabym, że była, woda oczywiście też. I nagle wychodzi, że musisz sobie rozpalić taki kociołek z węglem, żeby tam sobie coś ugotować, wyprać sobie w misce ręcznie pranie. I nagle wychodzi, że jesteś takim nieudacznikiem życiowym, że twoje sąsiadki cię uczą, jak dobrze zaprać te skarpetki, żeby były czyste, jak rozpalić kociołek dobrze, bo trzeba wrzucić ogień i go dosłownie tak kręcić, żeby się rozpalił. No i wtedy sobie uświadamiasz, jejku, jak ci ludzie mają inaczej, bo nie nazwałabym tego gorzej. Dla nich to jest ich całe życie, taka ichniejsza normalność. I bardziej oni się nad nami wtedy litują, że my sobie nie potrafimy tak prostych rzeczy zrobić. No i to jest zupełnie, zupełnie inny świat. I kiedy idziesz jako nauczyciel do szkoły w buszu i nagle wchodzisz w taką rzeczywistość, w której masz uczyć informatyki, a w szkole nie ma ani jednego komputera, no i dopytujesz się, dobrze, to jak ta informatyka do tej pory była uczona? No to się dowiadujesz, że była książka od informatyki, nauczyciel otwierał, rysował kredą na tablicy ikonki, dzieci przerysowywały to do zeszytu i tak wyglądała cała informatyka. I masz takie, o matko, co? I kiedy twoje pierwsze 10 lekcji informatyki to jest to, żeby dzieci chwyciły myszkę i w ogóle miały otworzyć sobie jakiś folder albo coś takiego. Kiedy zapewne o tym wszystkim słyszycie, to macie takie, Boże, jakie te dzieci są biedne, jak im w życiu musi być źle. Ale wiecie, że w tym wszystkim najbardziej niesamowite jest to, że one są szczęśliwe? Może szczęśliwe z tego, że też nie mają tego porównania, jak może być. To jest ich cały świat. Nie znają lepszego życia. Może to jest też jakiś minus, że nie znając lepszego życia, nie dążą do czegoś lepszego. Dla nich często te slumsy, te miejsca to ich dom, ich bezpieczna oaza. Boją się wyjść do tego obcego świata, którego nie znają, który jest im obcy. Ale z drugiej strony ci ludzie są tacy szczęśliwi w tym wszystkim. I ja z mojej perspektywy i z moich misji mam takie poczucie, że nie trzeba mieć wiele, żeby być szczęśliwym. I często to jest kwestia to, że my sobie już sami to wmawiamy. To, że potrzebuję więcej, że czegoś mam za mało, że mogłoby być lepiej. Jest okej, no ale przecież mogłoby być lepiej. No i w tym wszystkim często przychodzimy do kościoła, klękamy przed ołtarzem, prosimy Pana Boga o jakieś wielkie cuda. No i nic, pieniądze nie spadają z nieba, auto okej, jest, ale czasami się psuje, przecież mogłoby być lepsze. No i się zaczynamy tak zastanawiać, czy ten Pan Bóg w ogóle jest. Prosimy Go o to wszystko i nic się nie dzieje. I w tym wszystkim przychodzi sobie choćby taka postać Helenki. I pokazuje, że tak naprawdę Pan Bóg nie lubi tych wielkich, spektakularnych rzeczy, że On się kryje w takich najdrobniejszych, w tym uśmiechu drugiej osoby, w buziaku w policzek, w kanapce do pracy, czy w kubku kawy zrobionym z rana po ciężkiej, nieprzespanej nocy przez męża, bo dziecko płakało. No prosta, myślę, bardzo życiowa sprawa. I że ten Pan Bóg jest w takich drobnych iskierkach życia dnia codziennego i trzeba się tylko prawdziwie rozglądnąć, otworzyć oczy na innych. Dla mnie to były misje. Mi misje prawdziwie otworzyły oczy na drugiego człowieka. I kiedy dobrze się te oczy otworzy, to zobaczy się w innych ludziach Pana Boga, czy tu na krańcach świata, czy tu w naszej codzienności. I myślę, że właśnie postać Heleny Kmieć była taką mistrzynią w odnajdywaniu Boga w innych ludziach.
Nawet nie wiem, jak to wszystko skomentować, bo tyle aspektów zostało poruszonych, ale nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu podziękować za to świadectwo, bo myślę, że zdecydowanie tak możemy do tej wypowiedzi podchodzić. Też pięknie wybrzmiewa nam tutaj cały czas sługa Boża Helena Kmieć, już niebawem też błogosławiona. I ten czas antenowy no właściwie już się kończy, ale chcę zachęcić wszystkich, może nawet do tego, żeby wrócić sobie do tej rozmowy i na spokojnie jeszcze raz przeanalizować to wszystko, co tutaj zostało wypowiedziane, bo myślę, że wiele bardzo ważnych słów tutaj padło i to trzeba zaznaczyć, że z ust misjonarza świeckiego bardzo ważne stanowisko, bardzo ważne spostrzeżenia i bardzo szerokie, bo też przez to doświadczenie związane z naprawdę różnymi zakątkami świata, różnymi kontynentami, różnymi też takimi kulturowymi aspektami. Marta Omieczyńska miała przyjemność się spotkać. No właściwie teraz mówimy przyjemność, ale tak jak to też wybrzmiewało w międzyczasie, to też były trudne doświadczenia. Niekiedy bardzo trudne, jednak udało się przez nie przejść i wiele też się nauczyć. I to jest chyba ta olbrzymia wartość. Więc przypomnę raz jeszcze, żeby to wybrzmiało. Moim i Państwa gościem była Marta Omieczyńska, dyrektor Biura Fundacji imienia Heleny Kmieć, ale także wolontariuszka misyjna. To tutaj przy okazji tej rozmowy wybrzmiewa przede wszystkim. No i co warto zaznaczyć, też osoba, która znała się osobiście z przyszłą błogosławioną, właśnie wspominaną Heleną Kmieć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię. Świat jest głodny Boga.